witam serdecznie na antenie Radia Maryja pana posła Jana Dziedziczaka, byłego wiceministra spraw zagranicznych. Witam serdecznie, panie ministrze, i pozdrawiam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Panie ministrze, to już pewne, w najbliższy poniedziałek w Nowym Jorku dojdzie do spotkania prezydentów Polski i Stanów Zjednoczonych, pana Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. Z propozycją tego spotkania przywódców wyszła strona amerykańska.
Tak, to był gest strony amerykańskiej. Myślę, że był to gest związany z tym, że pan prezydent Trump nie mógł przyjechać do Warszawy 1 września. Jak wszyscy pamiętamy, nad Stanami Zjednoczonymi wtedy szalał huragan i prezydent został, żeby dopilnować bezpieczeństwa swoich rodaków. Przyleciał wiceprezydent Mike Pence, zresztą przepiękne przemówienie. Amerykanie wyszli z tą inicjatywą, żeby utrzymać tą bezprecedensową intensyfikację kontaktów. Znaczy to jest, jeśli się nie mylę, chyba 9. albo 10. spotkanie od czasu rozpoczęcia kadencji pana prezydenta Andrzeja Dudy ze swoim odpowiednikiem amerykańskim. Nigdy wcześniej, po 1989 roku, takiej intensyfikacji kontaktów nie było. Zresztą nigdy nie było takiej współpracy gospodarczej, nigdy nie było wreszcie, co nas, Polaków, najbardziej interesuje, takiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. Mamy wreszcie amerykańskich sojuszników, a sojuszników zresztą też z innych krajów NATO na wschodniej flance. Co to oznacza? Tutaj jedno zdanie dla naszych słuchaczy. To oznacza, że potencjalny agresor, który rozważałby atak na Polskę, musi mieć świadomość, że wchodząc na terytorium Polski nie tylko łamie prawo międzynarodowe, nie tylko jest uruchomiony artykuł 5 Paktu Północnoatlantyckiego mówiącym o tym, że atak na jeden z krajów NATO jest atakiem na wszystkie kraje NATO, ale musi, żeby przejść dalej, strzelać do amerykańskich żołnierzy. Zapewniam państwa, że Stany Zjednoczone sobie nigdy na strzelanie do swoich żołnierzy nie pozwolą, na pewno odpowiedzą zdecydowanie, zawsze tak było i potencjalny agresor o tym wie. I skuteczna polityka bezpieczeństwa polega na tym, że my nie tylko jesteśmy przygotowani do obrony Polski, ale przede wszystkim prowadzimy taką politykę, żeby do tego ataku na Polskę, do agresji nigdy nie doszło. Zmuszenie potencjalnego agresora do tego, żeby rozważając atak na Polskę, musiał strzelać do amerykańskich żołnierzy, jest najskuteczniejszą metodą do tego, żeby do ataku nigdy nie doszło. I to udało się w ciągu tych ostatnich lat doprowadzić. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni.
Stąd i również podczas tego spotkania zostanie, panie ministrze, podpisana deklaracja dotycząca zwiększenia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w Polsce. Przypomnijmy, że ta deklaracja miała być podpisana w Polsce podczas wizyty pana prezydenta Trumpa. Wizyty, która, tak jak wspomnieliśmy, została odwołana z racji na huragan.
To prawda, ponieważ jest to niezwykle ważna deklaracja strategiczna, obie strony postanowiły nie czekać, tylko przy najbliższej okazji, a więc teraz po 21 dniach od 1 września, w pierwszej nadarzającej się okazji, pan prezydent Trump zaprosił polskiego prezydenta i ta deklaracja zostanie podpisana. Jesteśmy coraz bezpieczniejsi. Niebezpieczeństwo agresji na Polskę spada do minimum. Na tym polega skuteczna polityka obronna.
Sięgnijmy po to wszystko, co dzieje się także na Ukrainie. Nowe podejmowane decyzje, panie pośle. Mianowicie, no nie ukrywamy, że te napięcia pomiędzy Polską i Ukrainą dotyczące chociażby prawdy historycznej były dosyć mocne. Rząd Ukrainy zwolnił ze stanowiska prezesa Instytutu Pamięci Narodowej tego kraju pana Wiatrowicza, uważanego za jednego z architektów ukraińskiej polityki historycznej i uznawanego w Polsce za apologetę działalności UPA. Czy coś w tej przestrzeni relacji związanej z prawdą historyczną w tej sytuacji może się zmienić, panie ministrze?
Na pewno zwolnienie pana Wiatrowicza jest bardzo dobrą wiadomością, dla relacji polsko-ukraińskich, bardzo dobrą wiadomością dla obiektywnej prawdy, ponieważ pan Wiatrowicz po prostu w wielu swoich działaniach mijał się z prawdą. Jest prawdą historyczną, z prawdą obiektywną. I trzecia kwestia to dobra wiadomość dla samych Ukraińców, dlatego że Ukraińcy są teraz w decydującym momencie. Po kolejnym Majdanie, po tych strasznie dramatycznych, prawda, wydarzeniach wojennych też na wschodzie Ukrainy, po aneksji Krymu, nowa Ukraina stanęła przed decyzją, wedle jakich wartości, wedle jakiej narracji, w oparciu o jakich bohaterów budować swoją tożsamość. I niestety w wyniku tak negatywnych postaci jak pan Wiatrowicz, niestety jak były już rząd ukraiński, który odszedł w minionych wyborach, postanowiono budować tą tożsamość na zbrodniarzach z ukraińskiej powstańczej armii, w najgorszym możliwym elemencie narracji Ukrainy. Ukraina ma jednak bez porównania szerszą historię, mogła znaleźć wielu innych bohaterów, którzy budowaliby tożsamość tego kraju, którzy umożliwialiby też współpracę Ukrainy z Zachodem. No, wybrano zbrodniarzy nazistowskich z UPA. I ja bardzo się cieszę, że człowiek, który był architektem tej narracji, odszedł i odszedł w niesławie i mam nadzieję odejdzie w niepamięć. I to pozwoli Ukraińcom budować swoją tożsamość bez ponurych wzorców zbrodniarzy, pseudobohaterów, ale to też pomoże obiektywnej prawdzie o tym, jakie były te wydarzenia sprzed 70 kilku lat. Wreszcie jest to dobry krok, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie. Ja bardzo się cieszę, że polski rząd w tej sprawie nie ustępował. Byliśmy za to krytykowani, ale no nie można było przemykać oka na stawianie pomników zbrodniarzom z UPA i udawać, że tego problemu nie ma.
Więc i do tego także, panie pośle, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie przekazał już władzom w Kijowie wniosek o wydanie pozwolenia na prace poszukiwawcze, ekshumacyjne szczątków polskich ofiar wojen i represji pochowanych na terytorium Ukrainy, a zatem mamy nadzieję, że również ten punkt sporny zostanie rozwiązany.
Punkt sporny, który tak naprawdę jest no, niewyobrażalny, bo naprawdę w najgorszych czasach, kiedy zderzały się najgorsze imperia, także te totalitarne, no nigdy nikomu nie przyszło do głowy nie szanować zmarłych. Tymczasem strona ukraińska właśnie oczadzona tą ideologią pana Wiatrowicza tego zabraniała i teraz mamy szansę może nie na ocieplenie i normalizację stosunków, ale na zbliżenie się do jakichkolwiek normalności, po prostu normalnych standardów XXI wieku, normalnych standardów także cywilizacji chrześcijańskiej. Także ja czytałem różne artykuły prasowe. W jednym z tych artykułów była przytaczana taka wypowiedź pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który spotkał się z prezydentem Ukrainy, prezydentem Poroszenko i powiedział mu jednoznacznie, z banderą do Europy nie wejdziecie. I bardzo cieszę się, że strona polska jednoznacznie i nieustępliwie tą politykę kontynuowała. Mamy nadzieję, że teraz uda się zbudować normalne sąsiedzkie stosunki między naszymi krajami. Wiele tutaj jest po stronie ukraińskiej. Polska od dawna wyciąga rękę. Pytanie, w jaki sposób zmieni się Ukraina. No, wyrzucenie pana Wiatrowicza, osobę no, chyba najmroczniejszą, jeśli chodzi o narrację historyczną w ogóle w tej części Europy, jest dobrym kierunkiem.
Polityka historyczna, polityka zagraniczna o kształcie i przyszłości tej polityki zadecydujemy w tych jakże ważnych, najbliższych wyborach parlamentarnych, bo te wybory, panie ministrze, to być albo nie być budowania mocnej pozycji państwa polskiego w przestrzeni międzynarodowej.
Tak, te wybory to swoiste referendum. Czy chcemy kontynuacji tego, co miało miejsce w ostatnich latach, tej dobrej zmiany. To nie tylko obrona cywilizacji chrześcijańskiej, to nie tylko spełnione obietnice, czyli partnerskie traktowanie narodu, społeczeństwa, programy 500+, obniżenie wieku emerytalnego, 13, 14 emerytura, zlikwidowanie podatku dla najmłodszych, ale to jest także budowanie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. I tak naprawdę musimy sobie zadać pytanie, czy mamy być narzędziem do realizacji interesów choćby Republiki Federalnej Niemiec, czy mamy być podmiotem. My chcemy być podmiotem. My rozmawiamy z naszymi partnerami jak równy z równym, rozmawiamy jak partner. Czasem to niektórych denerwuje, przyzwyczajonych do tego, że zawsze zgadzaliśmy się na wszystko, że wystarczyło Polsce rzucić jakiś ochłap w postaci stanowiska dla ówczesnego polskiego premiera i wtedy on, żeby to stanowisko uzyskać, robił wszystko, zgadzał się, jeżeli chodzi o kraj, który reprezentował, na wszystkie nawet niekorzystne dla Polski zmiany, tylko po to, żeby sam personalnie mieć awans, silną pozycję i apanarze. My chcemy, żeby z Polską się liczono. Jesteśmy jednym z największych krajów w Unii Europejskiej. Jesteśmy liderem Europy Środkowo-Wschodniej. Pamiętajmy, że w 2004 roku, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej, wchodziła raz z 9 innymi krajami i jedna Polska była większa niż te 9 pozostałych krajów razem wziętych. To też pokazuje pozycję Polski, ale też pokazuje odpowiedzialność Polski za region. Stąd nasze koncepcje Międzymorza, Trójmorza, Bukaresztańskie Dziewiątki, czyli integracji krajów naszego regionu. Chcemy, żebyśmy byli zjednoczeni, żebyśmy byli wobec zachodniej Europy partnerem, żebyśmy byli partnerem także wobec innych krajów regionu. To jest zauważane. To jest zauważane także przez Amerykanów, którzy w Polsce widzą takie reprezentanta całego regionu. I to jest bardzo korzystne dla naszego kraju.
Panie pośle, także kandyduje w tych zbliżających się wyborach.
Tak, ja kandyduję z pierwszego miejsca w okręgu kalisko-leszczyńskim. To jest okręg skupiający dawne województwo kaliskie i dawne województwo leszczyńskie, a więc Kalisz, Leszno, Ostrów Wielkopolski, ale też oczywiście powiaty dawnego województwa leszczyńskiego, a więc Gostyński, Rawicki, Kościański, ale też powiaty dawnego województwa kaliskiego, Jarociński, Pleszewski, Ostrzeszowski, Krotoszyński, Kępiński. O Kaliszu, Ostrowie już wspomniałem. Bardzo prosimy o mobilizację. Gra w tych wyborach nie toczy się o to, czy Prawo i Sprawiedliwość wygra. No to raczej wszyscy politolodzy przychylni i nieprzychylni przyznają. Gra toczy się o to, czy uda nam się zbudować samodzielną większość w parlamencie. Może być tak, że Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, ale zabraknie nam kilkunastu posłów do tego, żeby stworzyć rząd. I może być tak, że Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory, ale ponieważ nam zabraknie kilku głosów do większości, rządy będą tworzyć Grzegorz Schetyna z Włodzimierzem Czarzastym. No, myślę, że nie jednemu naszemu słuchaczowi ciarki przechodzą na taką myśl. Więc bardzo ważne jest, żeby wszyscy, którzy mają Polskę w sercu, głosowali na Prawo i Sprawiedliwość. Nie traćmy głosów, nie traćmy głosów na małe ugrupowania, które nie wejdą, nie przekroczą progu, bo właśnie te głosy mogą zaważyć o tym, czy przekroczymy próg, czy nie. Czy przekroczymy, przepraszam, tą granicę większościową, samodzielnej, czy nie.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę i gorąco pozdrawiam. Bóg zapłać z panem
uprzejmie,
Bogiem.
Uprzejmie dziękuję, z panem Bogiem. Kłaniam się.
Rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem Janem Dziedziczakiem, posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, byłym wiceministrem spraw zagranicznych.